Ale my, bracia i siostry, mocą Bożą strzeżeni jesteśmy i zły nie może nas dotknąć. Ale zły nie odpuści. Dopóki Twoje nogi kroczą po tej ziemi, będzie kopał doły, nabijając je ostrymi palami, będzie stawiał sidła, będzie stawiał wnyki, będzie chciał wyprowadzić zbór na doły zagłady napełnione kipiącą siarką. Szatan krąży wokoło jako lew ryczący i patrzy, kogo by pochłonąć. Dzisiaj będę mówił o jednym z takich kipiących dołów, kipiących trucizną. Mianowicie nadałem tytuł tej usłudze Śmierć w kotle. Bracia i siostry, jestem już pod wrażeniem tego, co Duch Święty działa, jak Duch Święty dzisiaj działa. I prosiłbym Cię, Bartek, abyś jeszcze raz te słowa wyświetlił z Księgi Izajasza. Jak Duch Święty jest niesamowicie precyzyjny. Wiecie, ja dzisiaj właśnie o tym chcę mówić. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dzisiaj Duch Święty daje pokarm do tego Kościoła, do tego zboru. Cóż bym mógł wam dać, gdybym nie dostał, gdybym nie otrzymał tego chleba za darmo z Jego łaski i miłosierdzia? Tyle wam dzisiaj daję, tyle wam dzisiaj dam, tyle was mogę dzisiaj nakarmić, ile Duch Święty napełnił moje serce Jego słowem. I to dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym wam przekazać. I niech to słowo będzie cały czas nam towarzyszyło z Księgi Izajasza. I proszę, miejcie uwagę przez całe to nabożeństwo. I zaglądajcie do tego słowa. Śmierć w kotle. W Słowie Bożym mamy kilka obrazów kotła. Bóg często posługiwał się tym obrazem, obrazem kotła. I między innymi w Księdze Jeremiasza w 1 rozdziale Bóg mówi do proroka Jeremiasza: co widzisz, Jeremiaszu? A on w widzeniu mówi: widzę rozpalony kocioł i z północy wylewający się wrzątek. A Bóg na to mu odpowiada: tak, dobrze widziałeś, Jeremiaszu, ponieważ z północy leje się nieszczęście na ten kraj. Drugi fragment związany z kotłem to jest fragment Księgi Ezechiela, gdzie Bóg mówi do proroka Ezechiela w 24 rozdziale, aby postawił rozgrzany, zardzewiały kocioł pokryty grubą warstwą rdzy na ogniu. I ten, gdy rozgrzał się do czerwoności, mówi: co widzisz? A on mówi: widzę grubą rdzę, która nie daje się oddzielić od kotła. I wówczas Bóg mówi: i tak jest z tym ludem. Nie można oddzielić zła, nie można oczyścić tego ludu. Trzeci fragment, który mówi o kotle, to również z Księgi Ezechiela, z 11 rozdziału. Ten fragment przytaczałem w ostatniej swojej usłudze, mówiąc o Bożym Słudze, gdzie przywódcy Jeruzalem mówili: miasto jest kotłem, a my jesteśmy mięsem. Ale Bóg dokładnie widział ich w odwrotny sposób. I czwarty obraz, bracia i siostry, na temat którego chcę dzisiaj mówić i usłużyć wam, jest to obraz kotła zapisany w II Księdze Królewskiej w 4 rozdziale. Przeczytam go z dwóch tłumaczeń, ponieważ one są krótkie, ten tekst jest krótki, ale później wspomnę wam, dlaczego z dwóch. Druga Królewska, 4 rozdział, wersety 38-41. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal, gdy zaś uczniowie proroccy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi: postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn, i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków, pełną swoją opończę, a przyszedłszy wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli: śmierć w kotle, mężu Boży! I nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Przeczytam jeszcze ten sam fragment z tłumaczenia Biblii Gdańskiej, ponieważ jest tam pewien istotny szczegół, na którym chcę oprzeć swoje kazania, który w tym tłumaczeniu akurat został pominięty. Posłuchajcie, bracia i siostry, ten sam fragment z Biblii Gdańskiej. Potem wrócił się Elizeusz do Galgal, a głód w onej ziemi i synowie prorocy mieszkali przy nim. Wtedy rzekł do sługi swego: przystaw garniec wielki, a uważ kaszę synom prorockim. Przetoż wyszedł jeden na pole, a zbierał zioła i znalazł macicę polną, a nazbierał z niej owoców polnych pełen płaszcz swój, a przyszedłszy nakrajał je w garniec kaszy, bo tego nie znali. I wylali mężom onym, aby jedli, a gdy jedli onem kaszę, zawołali i rzekli: śmierć w garcu mężu Boży, i nie mogli jeść. I rzekł: przynieście sami mąki, a wsypawszy ją w garniec, rzekł: nalej ludowi, i nie było nic więcej złego w garncu. Zauważcie, ta różnica to to, że napisane jest, że Elizeusz powiedział do uczniów swoich, aby uważali kaszę. W tamtym tłumaczeniu jest ten szczegół pominięty, tak jakby oni nie mieli co jeść w ogóle. Ale Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. W innym fragmencie mówi, że sprawiedliwemu nigdy nie zabraknie chleba, a więc pomimo tego, że był głód, Elizeusz i jego uczniowie mieli co jeść. Mieli tą kaszę. Codziennie mogli się nasycić. Ale bracia i siostry, jeden z uczniów doszedł do wniosku, że ileż można jeść tą kaszę. W poniedziałek kasza, we wtorek kasza, w środę kasza, w czwartek kasza, w piątek kasza. Może chociaż w sabat coś innego. A gdzie tam? Znowu kasza. W poniedziałek i we wtorek ciągle kasza. Z czym wam się to kojarzy, gdy naród izraelski wyszedł z ziemi egipskiej? Pamiętacie, jak narzekali, gdy Bóg im dał mannę z nieba? Manna i manna i manna i manna. Napisane jest nawet, że ośmielili się powiedzieć: zbrzydł nam ten pokarm. Może już niektórzy z was domyślają się, o czym ja dzisiaj chcę mówić. Bracia i siostry, chcę mówić o prawdziwej Bożej nauce i o fałszywej nauce. Był głód w kraju. Zobaczcie na ten świat. Ten świat nie ma żadnego poznania. Ten świat nie ma co jeść. Ten świat syci się na co dzień omłotem, plewami, pomyjami, lansowanymi przez media. To zbierają, co popadnie. My mamy na każdy dzień Boże Słowo. Mamy tą kaszę. Dobry pokarm. Tą wyborną pszenicę z najlepszej jakości. Ale być może dochodzimy tak do wniosku, że ciągle to słowo, słowo i słowo. Jednemu z uczniów już zbrzydła ta kasza i postanowił pójść czymś ją dosmaczyć. No może chociaż jakaś omasta, jakieś skwareczki z cebulką. Może jakiś ogóreczek. Napisane jest: poszedł i nazbierał dzikich ogórków. Bracia i siostry, te dzikie ogórki, jak podają źródła, to najprawdopodobniej chodzi o żółtą dynię, nazywaną kolokwinta. Jest to pnącze, jak czytaliśmy w Biblii Gdańskiej, że nazbierali owoców z macicy polnej. W tym tłumaczeniu macica to oznacza winorośl, pnącze. Nazbierał tej kolokwinty. Napisane jest, że oni tego nie znali, ale zauważcie jedną rzecz. Z nimi cały czas był Elizeusz, jak go nazywali mąż Boży. Miał wśród nich ogromny autorytet, był dla nich mistrzem. Czy ten uczeń zapytał się go o jakieś zdanie? On powiedział do nich: uważ kaszę. Nie pytając, oddalił się od tego kociołka. Oddalił się od tego zboru i poszedł nazbierać coś, czego oni nie znali. Ale nawet gdy wrócił, to wyobrażam sobie tą rozmowę, kiedy inni uczniowie z zaciekawienia pytają się, a co ty tam masz? Pokazuje pełen płaszcz, pełną opończę dzikich ogórków. Zapewne rozmawiali. No nie wiem, pierwszy raz to widzę, nigdy tego nie jedliśmy. Może to przekrójmy. No pachnie, jak ogórek. A może to trujące, powiedział jeden z nich. Jak gdzie tam, wygląda jak ogórek, pachnie jak ogórek. Napisane jest, że nakroili tego i wrzucili do kotła. I zauważcie, nikt nie wpadł na pomysł, aby zapytać się Elizeusza, co oni przynieśli. Czy można to wkroić do kotła? Czy nadaje się do wkrojenia do kotła? Jeszcze odnośnie tego, co oni tam przynieśli, kolokwinty, jest to, jak wspomniałem, pnącze. I ma ona owoce wielkości pomarańczy. I na przykład na pustyni nastaje burza piaskowa, zrywa te owoce i one się toczą po pustyni, wydając takie dziwne dźwięki, jakby jakieś szepty, jakby szemranie, coś w rodzaju grzechotki. Te wysuszone nasiona w środku tak właśnie stukają, wydając takie dźwięki. Nazwana ona została przez tubylców czarownicą pustyni. Dobra nazwa. Tylko widzicie, ta czarownica pustyni, ona sama do tego kotła nie wpadła. Musiał ktoś wyjść i musiał ktoś ten owoc trujący przynieść i wrzucić do kotła. Tak czasem bywa, że ludzie szukają czegoś więcej jak Słowo Boże, że ten powszedni chleb, ta manna z nieba im już brzydnie. Niestety, ale tak bywa, bracia i siostry. Więc oddalają się od społeczności, od zboru, nie pytając nikogo, nie pytając przywódców, nie pytając starszych, te siwe głowy, które mają już władze poznawcze, doświadczenie w odróżnianiu dobra od zła, idą, jadą gdzieś na jakąś dziwną konferencję, nazbierają dzikich ogórków, nałykają się tej trucizny i przynoszą i wrzucają to do wspólnego kotła, zarażając tą nauką innych, fałszywą nauką. Widzicie, to jest strategia diabła już od początku, ta sama. Gdy przyszedł szatan do Ewy, Ewa mu zdaje relację, że Bóg pozwolił nam jeść z każdego drzewa w raju, oprócz jednego, oprócz drzewa poznania i zła, gdyż powiedział, że jeśli spożyjemy z tego drzewa, to na pewno umrzemy. Szatan przychodzi i mówi, ale skąd? Na pewno nie umrzecie. Bóg chce, abyście byli tacy jak on. A więc czyni Boga kłamcą. Szatan, ojciec kłamca, kłamstwa, który przychodzi kraść, zażynać i wytracać, zatruwa Ewę, mówiąc, to Bóg jest kłamcą. Czyni Boga kłamcą. Ewa łyka to. Połyka ten pokarm. I jak postępuje? Zrywa ten owoc. A więc ona osobiście sama również czyni Boga kłamcą. Bo Bóg powiedział, na pewno umrzesz. Uwierzyła szatanowi, ojcu kłamstwa, który powiedział, na pewno nie umrzecie. Podaje ten owoc dalej Adamowi, aby spróbował. Adam próbuje i tym samym czyni Boga kłamcą. Widzicie, tak działa trucizna. Podawana z ręki do ręki. Gdy już zaczęli ważyć tą potrawę, gdy już sobie dosmaczyli tą kaszę, z jednej strony im się nie dziwię, bo pamiętam, gdy byłem w internacie, bracia i siostry, to zawsze w tygodniu był taki dzień, w którym była kasza. Podawano kaszę. I gdy ktoś wracał ze stołówki, ja szedłem na obiad, pytam się, co dzisiaj na obiad, a on z takim gestem rezygnacji i zniechęcenia mówi, kasza, kasza. Podawano nam tą kaszę tak, że był cały talerz kaszy, do tego łyżka gulaszu i 1/4 kiszonego ogórka, słonego niesamowicie. I rzeczywiście, ile tego gulaszu wystarczyło do kaszy, to tyle się tej kaszy zjadło, a później nikt tej kaszy suchej nie chciał jeść. kasza, kasza, kasza. Ale gdy Izrael zbierał, gdy wychodzili codziennie rano zbierać tą mannę, którą dał Bóg z nieba, ona miała inne smaki. Ona miała smak placka z miodem, ale napisane jest też, że ona przejawiała się w różnych smakach. Ona była tym doskonałym pokarmem na co dzień. Dzisiaj Bóg również daje nam tą doskonałą mannę. Wystarczy tylko pójść i ją wziąć. Ona jest. Wystarczy otworzyć Słowo Boże i zacząć czytać. I my wiemy, że Duch Święty potrafi ożywić i On to czyni i robi na nowo. Nawet ten sam fragment słowa, który czytałaś 15 razy za kolejnym, jest żywy, dociera do ciebie. Jest ta Boża manna z nieba, ten cudowny pokarm. Mamy się czym sycić. Mamy czym karmić swojego ducha. Być może powiemy tak, no dobrze, a co mi to daje, że ja słucham tych kazań, że dzisiaj słucham kazania, że w środę słuchałem kazania, że tydzień temu słuchałem kazania, że rok temu słuchałem kazania, że 20 lat temu słuchałem kazania. To ja zadam takie pytanie, a co ci to daje, bracie i siostro? Że dzisiaj będziesz jadł obiad, że wczoraj jadłeś obiad, że tydzień temu jadłeś obiad. Co ci to daje? To, że żyjesz. I tak jest ze Słowem Bożym. Jeśli karmisz się tą manną z nieba, twój duch żyje, ożywiasz się, podtrzymujesz życie. Jeśli to jest ten właściwy pokarm, ta kasza, ta wyborna pszenica, ona nigdy nie zbrzydnie. Ale z nami czasem jest tak jak z dziećmi. Dzieci bardzo różnie jedzą. I Bóg też ma różne dzieci. Niektórzy mają określone potrawy, które przyjmują do swego serca, kiedy kaznodzieja głosi. O, to mi smakuje. Dzisiaj makaron z serem, polany masełkiem, posypany cukrem. Lubię to. A ktoś inny mówi, ja nie mam co jeść, nie lubię tego. Jest taki pewien rodzaj Bożych dzieci, który pewnych dań nie jada. Na przykład nie trawi pewnych dań, gdy się mówi, które zawierają naukę o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Tego nie jem. Mów do mnie, ale tego mi nie mów. Jak wiele zależy od nastawienia naszego serca. Czy my tu przychodzimy z sercem czystym, pokornym i nastawionym na ten dobry pokarm, który jest dzisiaj podawany? Czy go przyjmiemy? Czy go przetrawimy? Zaczęli jeść tą strawę, którą uważali, kaszę z tym dodatkiem. I nagle zaczęli krzyczeć: mężu Boży, śmierć w kotle. Zobaczcie postawę Elizeusza. Jak ja widzę, jak czytam to słowo, to widzę Pana Jezusa i Jego uczniów. Czy On nie mógł im powiedzieć, słuchajcie, no nie wsypujcie tego do kotła, bo się potrujecie, to trucizna. Wydaje się, że On jest bierny, ale to nie jest prawda. Zobaczcie, On ich chciał czegoś nauczyć. On ich chciał czegoś nauczyć. Jeśli pójdziesz nazbierać czegoś, to przede wszystkim zapytaj się, czy masz iść. Po drugie, jeśli już nazbierasz, przyniesiesz tej fałszywej nauki, zapytaj się, czy to można przynieść do zboru, wrzucić do tego kotła, czy to można pokrajać. Wiecie, gdyby oni tej lekcji nie przeszli, pozostaliby dalej na tym samym etapie. Ale oni już się czegoś nauczyli. Gdybym im powiedział, nie wsypuj, kusiłoby ich, aby jednak kiedyś tego spróbować. A tak już wiedzieli, że jest w kotle śmierć, jest trucizna. Prowadził ich tak, jak prowadził Pan Jezus. Zależało mu na tym, żeby się czegoś nauczyli, żeby nauczyli się rozróżniać dobro i zło, żeby nauczyli się poznawać, badać, żeby mieli takie serce jak bracia z Berei, którzy, jeśli usłyszeli jakieś słowo, jakąś naukę, rozważali ją w swoim sercu. Sprawdzali, czy to ma odniesienie w Piśmie Świętym, w pismach, czy to się zgadza z Bożym Słowem, czy to można przyjąć, czy to można przetrawić. A nie mieli takiej postawy, jak ma pelikan, który się nałyka, napołyka ryb, A jak połknie jedną zatrutą, to już jest za późno. To trzeba zbadać. To trzeba przetrawić, rozpoznać. Tego chciał ich nauczyć. W swojej pracy również mamy do czynienia, że często orły, bieliki są trute przez tych, którzy posiadają stawy rybne hodowlane. Wykładają zatrutą padlinę, wykładają zatrute ryby. I ten orzeł, który wysoko szybuje w niebiosach, kusi się na to, zjada, już tej ziemi nigdy się nie podnosi. W cierpieniach umiera. Czasem można go odratować, udaje się, ale bardzo rzadko. Bracia i siostry, psalmista Asaf w psalmie 78 przypomina właśnie to, gdy naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu i gdy wędrował pod przywództwem Mojżesza przez pustynię. I wspomina między innymi w psalmie 78 i wierszu od 16, sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki, lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według woli swojej. Bóg daje dobry pokarm, właściwy pokarm we właściwym czasie. Czegóż możemy chcieć więcej? On ma ciągle na nowo świeży, dobry smak. Śmierć w kotle, zatruta kasza dzikimi ogórkami, trującą rośliną. Co jest, bracia i siostry, antidotum na truciznę? Odtrutka. Co jest antidotum na fałsz, fałszywą naukę? Prawda, prawdziwa nauka. Zobaczcie, co mówi Elizeusz. Elizeusz mówi, przynieście sami mąki. On nie bierze tą mąkę, nie wsypuje jej do kotła, tylko mówi, sami rzuciliście tam truciznę, przynieście sami mąki. Znowu próbował ich czegoś nauczyć. I przynieśli i wrzucił tą mąkę. Dla mnie jest to symbol prawdy. Symbol manny, tego codziennego chleba, jakim jest Słowo Boże. Fałszywą naukę można zdemaskować tylko prawdziwą nauką. Tak jak czynili to bracia w Berei. W psalmie 119, w wierszu 160 Dawid powiada, prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Prawda jest treścią słowa Twego. Tylko prawda. Twoje słowo jest prawdą. Jest niezmienne. Elizeusz jako jedyny również nie jadł tego, co oni zgotowali. Zauważcie, że on tego nawet nie spróbował. Najedli się tej berbeluchy, najedli się tej trucizny, zadowoleni. Dobrze, że w porę opamiętali się, zauważyli, że jest śmierć w kotle, że coś jest nie tak, jakaś tam jest gorycz. Ale on w ogóle tego nie tknął. W ogóle tego nie skosztował. Dlaczego? Myślę, że odpowiedź znajdziemy w dwóch fragmentach Słowa Bożego. Pierwszy fragment to pierwszy list Jana i drugi rozdział. Posłuchajcie. Co mówi apostoł Jan? Od 18 wiersza drugiego rozdziału. Dzieci, ostatnia to już godzina, słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz on już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby poznali z nami, pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Co to znaczy poddawać wątpliwość Ojca i Syna? Czy tylko to, że Chrystus jest Synem Bożym? To znaczy również poddawać wątpliwość jego nauczanie, jego naukę. Każdy, kto podaje wątpliwość syna, nie ma i ojca. Kto wyznaje syna, ma i ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Karmiliście się kaszą, jedźcie dalej kaszę. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w synu i w ojcu, a obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Dlaczego on tego nie jadł? Bo był namaszczony. Bo to namaszczenie, które było, jak mówi werset 20, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Czasem bywa tak, że nie potrafię sobie wytłumaczyć, ale to namaszczenie, które daje Duch Święty, mówi mi, nie dotykaj tego. To jest złe. Nie idź za tą nauką. Nie wchodź w to. Nie przynoś tego do zboru. I nie zawsze jest tak, że ja rozumiem dlaczego. Jeśli mi Duch Święty da dar wiedzy i objawi dlaczego, to mi objawi. Ale jeśli nie nawet, to namaszczenie, które mam od Niego, pozwala mi rozróżnić. To jest prawda, to jest fałsz. To jest prawdziwa nauka, to jest fałszywa nauka. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. I druga przyczyna, dla której Elizeusz nie ruszył tej potrawy zatrutej, pierwsza to namaszczenie, a druga, posłuchajcie fragmentu z listu do Hebrajczyków, 5 rozdział, wiersze 13-14. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Pierwsze namaszczenie, a drugie doświadczenie duchowe. Przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I ty, bracie i siostro, wiesz o tym, co jest dobrą nauką, prawdziwą, a co jest złą, co jest fałszywą. Ponieważ to doświadczenie, jak to się mówi w porzekadle, z niejednego pieca chleb już w życiu jadłeś. Niejedno słyszałeś, niejedno widziałeś, niejednego doświadczyłeś i niejednego posmakowałeś. Nie nabiorą starego wróbla na plewy. Prawda? Nie nabiorą. On to wie. Doświadczenie życiowe, duchowe jego tego nauczyło, w nim to ukształtowało. Wiem, że to fałszywa nauka. Kto jest najmniej odporny na fałszywą naukę, bracia i siostry? Kto jest najmniej odporny na truciznę? Dzieci. Nowonarodzone dzieci w zborze najłatwiej łykają i zachłystują się fałszywą nauką. Nie mają wyćwiczonych władz poznawczych, nie mają doświadczenia duchowego, a i namaszczenia. Żyją w takiej pierwszej miłości, naiwności. Łatwo im wlać truciznę do gardła, raczej do uszu i do serca. Łatwo. Dlatego naszym zadaniem zboru jest chronić. I nie tylko przywództwa, ale także wy, bracia i siostry, że macie siwe skronie, macie doświadczenie duchowe, macie poznanie duchowe przez długie używanie, wyćwiczone władze poznawcze. Chrońmy nasze dzieci przed tą duchową trucizną. Dlaczego fałszywa nauka jest tak groźna? Dlatego, że łudząco sprawia wrażenie prawdziwej nauki. Powiem wam taki przykład życia. Ja lubię wracać do przykładów związanych z moim zawodem, no bo mam w tym doświadczenie po prostu. Miałem kiedyś sąsiada, będąc nastolatkiem, gdy chodziłem do technikum leśnego, a sąsiadem moim był ksiądz kanonik, który kiedyś wybrał się na grzyby ze swoją gosposią. Nie był to dobry grzybiarz, gdy cokolwiek znalazł, bardzo się cieszył, ale któregoś dnia przyniósł pełen kosz grzybów. Roześmiany od ucha do ucha. Szczęśliwy, że udało mu się nazbierać kosz grzybów. I wiecie, ja tak tylko rzuciłem okiem z daleka, mówię, no tak, goryczak żółciowy, popularnie nazywany szatanem. Dobra nazwa do dzisiejszej usługi, jak ta kolokwinta, czarownica pustyni. Goryczak żółciowy. On nie tyle jest śmiertelnie trujący, co kawałek tego grzyba daje taką gorycz po trawie, że tego nie idzie jeść. Dlatego tym grzybem jeszcze nikt się nie otruł, bo tego po prostu nie idzie jeść. To ma gorycz jak żółć. Przyniósł ten kosz grzybów, położył na stole i mówi, no ty jesteś uczniem technikum leśnego, to powiedz mi, czy te grzyby są dobre, czy nie. Ja tak zacząłem po kolei, po jednym z tym grzybku wyciągać z tego koszyka i wyrzucać. I tak w miarę jak wyrzucałem, to mu ta mina rzedła, aż w końcu została garstka. Kilka prawdziwków i kilka podgrzybków. No był zrozpaczony, ale uratowałem go przed zjedzeniem tego. I tak jest, bracia i siostry, z fałszywą nauką, jak z tymi grzybami. Te grzyby są łudząco podobne do prawdziwków, goryczaki żółciowe. Nawet może tak, ładniejsze. Ale zobaczcie, odwołam się do doświadczenia i przyjmijcie to na płaszczyźnie duchowej. 5 lat technikum leśnego, 5 lat studiów, między innymi mykologia, nauka o grzybach na studiach, 23 lata pracy w lasach. Grzyby zbieram od dziecka. Czy mam doświadczenie? Mam doświadczenie, prawda? Dlatego mogę sobie na to pozwolić, że mu te grzyby z absolutną pewnością trujące oddzielę i powyrzucam. Ale zobaczcie, gdy podchodzę do tego grzyba goryczaka żółciowego, ja na odległość kilku metrów wiem i mam 100% pewność, że to jest on, że to jest grzyb trujący. Ale druga osoba nie ma takiej pewności. Musi podejść, przyklęknąć, wyrwać go, najlepiej odwrócić i patrzy, aha, różowe zabarwienie. O, tego nie biorę, to grzyb trujący. A niektóry jeszcze nawet językiem sprawdzić nie piecze. Gorycz, stąd nazwa. Ale przyjdzie trzeci, zobaczy, podejdzie, przyklęknie, zerwie, odwróci i wrzuci go do koszyka. Nie rozpozna go. A potem wrzuci go do potrawy. Jak goryczaka pół biedy, ale teraz mamy okres wiosenny i jest wielu amatorów pieczarki polnej. A niewielu sobie zdaje, że wśród tych grzybów pieczarek polnych rośnie wieruszka wiosenna. Śmiertelnie trujący grzyb. Nie wszystko, co jest białe na łące na wiosnę, nadaje się do jedzenia i nie wszystko to nazywa się pieczarka polna. Zerwiesz koszyk, a wśród nich jedną wieruszkę wiosenną, łudząco podobną, ma taki jad, taką truciznę jak muskaryna z muchomora. Tak samo truje, zabija. I tak jest fałszywą nauką, bracia i siostry. Ona jest łudząco podobna do prawdziwej, ale skutki są opłakane. Jak z tym orłem, którego tu dzisiaj przykład przytoczyłem. Nie podniesie się już z tej ziemi zatruty. Jeśli ktoś przeżył nawet zjedzenie muchomora sromotnikowego, to on już funkcjonuje nie ze swoją wątrobą. To się zawsze wiąże z przeszczepem wątroby. Tak silna to trucizna. Tak łudząco podobna i tak łatwo się nią zachłysnąć i przynieść ją do zboru i wrzucić do tego wspólnego kotła. Uważajmy. Słowo Boże wielokrotnie ostrzega przed taką duchową naiwnością, przed karmieniem się, zachłyśnięciem się taką jakąś obcą, nierozpoznaną do końca nauką. No wydaje mi się, że to jest dobry grzyb. Ale gdy człowiek go zje, już jest za późno. Następuje śmierć. Bracia i siostry, to nie jest tak, że człowiek może sobie dowolnie interpretować Słowo Boże. To nie jest tak, że może sobie do zboru przynosić, co mu się podoba. Bóg w objawieniu Jana, rozstając się już z czytelnikami Słowa Bożego na łamach tego pisma, ostrzega nas. Mówiąc w 22 rozdziale, przeczytam 3 wiersze, 18-21. Przeczytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Oznajmiam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi, gdyby ktoś dorzucił do nich coś od siebie, a więc takich pokrojonych grzybków trujących, dorzuci mu Bóg do plag, które są opisane w tej księdze. A jeśli by ktoś pominął coś ze słów tej księgi proroctwa, pozbawi go Bóg opisanego w tej księdze dostępu do drzewa życia i cząstki w mieście świętym. Mówi to ten, który daje świadectwo, zaprawdę przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu, łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Zwrócę uwagę na dwa aspekty tego słowa. Po pierwsze, napisane jest w tym tłumaczeniu, oznajmiam każdemu. To tak brzmi mniej więcej jak informuję każdego. Ale bracia i siostry, posłużyłem się też przekładem z komentarza żydowskiego Nowego Testamentu i tam jest napisane, nie oznajmiam, nie informuję, ale ostrzegam każdego. Bóg ostrzega przed takim lekceważącym podchodzeniem do Słowa Bożego, dodawania do Słowa bądź ujmowania z Bożego Słowa. Mało tego, zauważcie, że przeczytałem, a jeśli by ktoś pominął coś ze słowa tej księgi proroctwa, pozbawi go Bóg opisanego w tej księdze dostępu do drzewa życia i cząstki w mieście świętym. Pozbawi. W tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest ujmie. A co to znaczy ujmie? Może troszkę uszczknie? Także jedną nogą znajdę się w Nowym Jeruzalem, drugą nogą się nie znajdę. Tak będę mógł po trosze korzystać z drzewa żywota, a może nie. Oryginalne tłumaczenie mówi, pozbawi go Bóg za zuchwalstwo. Zobaczcie, jaką wagę mają te słowa. Odniosę się również do piątej księgi Mojżeszowej. Posłuchajcie, jak Bóg traktował fałszywych proroków i fałszywych nauczycieli. Przeczytam tylko jeden wiersz, piąta Mojżeszowa, 18-20. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. Pozbawi go Bóg udziału w drzewie żywota. To są naprawdę ważkie słowa. Apostoł Piotr ostrzega również przed fałszywymi nauczycielami. Między innymi w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale czytamy, lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz trąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się w tym dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrywać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Apostoł Piotr mówi, że cechą tych fałszywych nauczycieli jest przede wszystkim, po pierwsze, rozwiązłość i druga cecha to chciwość. Przyglądajmy się i uważajmy na takich nauczycieli. I dalej mówi, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili, wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. I dalej w 18, przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi nęcą przez żądzę cielesnej rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Pseudowolność, a tak naprawdę to jest rozwiązłość. Bracia i siostry, w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale czytamy takie słowa. Wiersze 45-47. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Kto jest więc tym wiernym i roztropnym sługą, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby dawał im o właściwej porze właściwy pokarm? Policzyłem sobie, że w naszym zborze usługuje 13 braci. Myśleliście kiedyś o tym, jakie to jest błogosławieństwo? Macie 13 kucharzy, którzy przygotowują dla was dobry pokarm, jak to często pastor powtarza, na czas słuszny. Dobry pokarm o właściwej porze. Tą codzienną kaszę, tą wyborną pszenicę, mannę z nieba. Zobaczcie, jakie to jest błogosławieństwo. Każdy z nas gotuje inaczej. Duch Święty każdego z nas używa inaczej. Każdy z nas ma inny zasób słów, inną wiedzę, inne poznanie. Ale wszystko jest to ta sama manna z nieba. 13 usługujących. Są zbory, w których usługuje jedna osoba, bo nie ma nikogo więcej. Może dwie osoby. 13 braci, którzy trwają przed Bogiem, oczekują na ten pokarm z nieba, aby móc tu przyjść i przekazać go i nakarmić zbór. Dlatego żyjemy, ponieważ sycimy się zdrową, dobrą nauką. Być może dzisiaj jesz makaron z serem, polany masełkiem i cukrem. W środę jadłaś schabowego, w niedzielę był rosół i tak dalej. Ale bracia i siostry, mamy co jeść. I Bogu niech będą za to dzięki. Módlcie się o tych braci. Módlcie się o nas wszystkich, którzy usługujemy wam, którzy zbieramy tą mannę i przynosimy do zboru. Módlcie się, aby Bóg nas błogosławił, aby zachował nas od zwiedzenia, aby zachował nas od fałszywej nauki, bo nam przede wszystkim to grozi, który was karmimy. Abyśmy wam nigdy nie przynieśli do tego zboru dzikich ogórków. Aby zawsze była to ta kasza, ta manna z nieba, to Boże Słowo, ten codzienny chleb, chleb żywota. Właściwy pokarm dla nas to nie jest ten, który my uważamy za właściwy. Właściwy pokarm dla nas to jest ten, który Bóg uważa za właściwy. Dlatego też często dziwi nas, czemu takie słowo jest do zboru, a nie inne. Dlatego właśnie, że Bóg daje właściwy pokarm o właściwej porze. Jeszcze raz zachęcam was do tego, aby trwać w modlitwie, aby modlić się o naszą społeczność, nie tylko naszą. O naszą denominację, bracia i siostry. O społeczność wszystkie społeczności wierzących w tym kraju. Aby Bóg uchronił nas od zwiedzenia. Aby zachował nas od fałszywej nauki. Abyśmy mogli przyjmować w prostocie serca ten pokarm, tą mannę z nieba. Przyjmować i żyć, bo on naprawdę jest dobry. I człowiekowi wierzącemu, który ma szczerze otwarte serce, który widzi Boże błogosławieństwo w tym pokarmie, ten pokarm nigdy nie zbrzydnie. On zawsze będzie miał inny smak. Duch Święty używa wielu braci, podają w różny sposób, ale podają zawsze coś innego, zawsze coś świeżego, zawsze coś nowego. Czy jesteśmy Bogu wdzięczni za to? Czy widzicie to Boże błogosławieństwo? 13 braci. A mogłoby być więcej. Jestem tego pewien. Amen.